No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym wieczornym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, czyli podcast. Moi drodzy, jak zawsze niezwykle się cieszę, że się, no chciałbym powiedzieć widzimy, ale że się słyszymy, chociaż w pewnym sensie jest to jakieś widzenie, nie? Bo nawet kiedy się tylko słyszy głos, to oczywiście mam nadzieję, że słuchając różnych historii sobie je wyobrażacie, próbujecie sobie wymyślić, jak ci ludzie mogą wyglądać, kim są, jak wyglądały, jak się działy te wydarzenia, więc w pewien sposób się widzimy, albo raczej tworzymy pewnego rodzaju widzenia. Dobrze, może już koniec tego niepotrzebnego zupełnie wstępu, nie wiadomo o czym, a zajmijmy się znowu niepotrzebnymi rzeczami, chociaż to nieprawda, bo uważam, że one bardzo potrzebne, czyli komentarzami. Zanim do historii, to kilka komentarzy. Margarita tak napisała ostatnio. Szczęść Boże. Wchodzę sobie kulturalnie na langustę w niedzielę wieczorem, a tu taka niespodzianka. Historie potłuczone z imienniczką w tytule i określeniem idealnie wpisującym się w klimat tego, co akurat robiłam. Nie paliłam welonu, ale w pewnym sensie paliłam sobie twarz. O matko, aż się wstraszyłem. Wiem, jak to brzmi, ale spokojnie. To był tylko zabieg kwasem migdałowym. Silne pieczenie i szczypanie, któremu towarzyszy, nie jest może najprzyjemniejsze na świecie, no ale podobno ma pomóc mojej twarzy zrzucić starą skórę i wybudować nową, zdrowszą wersję. Cóż, w walce o lepszą cerę czasem trzeba się poświęcić. Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie z Panem Bogiem. Drogie panie, wielokrotnie już wam oczywiście czytałem różne komentarze o tym, co wy, drogie panie, wyprawiacie, słuchając albo wstawaków, albo właśnie różnych historii, te wszystkie wasze zabiegi pielęgnacyjne, których ja nie pojmuję, ale żeby sobie, no przepraszam, kwas na twarz wylewać, ja rozumiem, że migdałowy i że to podobno dobre, no ale bez przesady. Drogie panie, weźcie się opamiętajcie. Iza, super te dzisiejsze historie. Słucham w łazience, patrząc, jak mój 8,5-letni synek puszcza bańki mydlane, siedząc w wannie z wodą. Taka beztroska. Jak się pewnie łatwo domyślacie, jak przeczytałem ten komentarz po raz pierwszy, to przeczytałem, jak mój 8,5-letni synek puszcza bąki mydlane w wannie. No chodziło o bańki, ale okej. Okay. Rzeczywiście, beztroska rzecz. Dobrze, żeby w naszej duszy było dużo takiej beztroski, bo Pan Bóg dokładnie tak się nami chce opiekować. Agnieszka pisze tak. A ja słucham i tre buraczki, odziana w różowe rękawice, co by się nie pobrudzić zbytnio. To będzie moja debiutancka ćwikła świąteczna. Mąż mówi kosztując, że mamy to. Więc mam nadzieję, że i całej reszcie rodziny będzie pasowała do maminego pasztetu. Bardzo mi się spodobała, Agnieszko, postawa twojego męża, który nic nie robiąc, przepraszam, jeżeli nie chcę go oczywiście obrazić, ale nic nie robiąc, tylko kosztując powiedział, mamy to. Tak jakby się po prostu narobił przez cały dzień, trąc te buraki i tak dalej, i tak dalej. Drogi mężu, nie tylko kosztuj, ale pomagaj. Oczywiście, znaczy nie wątpię, nie wiem, ale mam nadzieję, że też swojej żonie pomagasz. Maria z Korei pisze tak. Ja dziś słucham historii potłuczonych, leżąc w łóżku w dresie, rozwalonym koku i z żelowym kompresem z lodówki na twarzy. Boże, co to jest żelowy kompres? Dzień po usunięciu zęba mądrości. No to już trochę bardziej rozumiem. Ledwo żyję i szukam czegokolwiek, co poprawi mi humor. Niby fajnie, można słuchać podcastów i jeść lody na legalu i w ogóle, ale jakoś mi nie do śmiechu i czuję, że to będzie ciężki, wielki tydzień. Marysiu, bardzo, bardzo cię ściskam, bardzo cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że twój ząb już od dawna, w sensie do usunięcia już od dawna nie boli. Basia, a ja słucham historii siedząc z synem w wannie, o, znowu wanna, synek ząbkuje i ciepła kąpiel, koniecznie w dużej wannie, to jedna z niewielu rzeczy, która jest w stanie go uspokoić, a że sam jeszcze nie siedzi, to trzeba się kąpać razem z nim. Także chillujemy, ja popijam kole, żeby nie zasnąć, a syn z charakterystyczną dla siebie ciekawością świata bacznie ogląda i bada elementy słuchawki prysznicowej. Pozdrawiamy całą rodziną. Kochani, ujmują mnie takie komentarze, naprawdę. Że mama siedzi z bajtlem w tym, w wannie, bajtlowi zęby wychodzą, ogląda słuchawkę prysznicową, mama kolkę popija, a gdzieś tam w tle leci ten mój śmieszny podcast. To jest naprawdę urocze, że mogę wam towarzyszyć w życiu właśnie w taki sposób. Koniec, zauważyliście, było 5 komentarzy od kobiet, dlatego jeszcze jeden komentarz od mężczyzny, bardzo charakterystyczny. Jurek pisze tak. Ojcze, cały czas historie kobiet i kobiet i kobiet i kobiet. I komentarze, które ojciec czyta, to też w 99% kobiet i kobiet i kobiet. Nic do tego nie mam, bo jest super, tylko że mężczyźni też są na świecie. Może ojciec by zrobił coś takiego, że na każdy równy numer odcinka, na przykład tego typu jak 10, 20, 30, same komentarze i historie od mężczyzn. PS, chyba że ojciec nie ma takich, no to spoko. Pozdrawiam. Drogi Jurku, ja naprawdę nie wybieram komentarzy, że będą akurat kobiet albo mężczyzn, czy będą historie kobiet albo mężczyzn. Ja po prostu czytam historię. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem, jak już pewnie może gdzieś tam słyszałeś, wszelkich parytetów, czyli tego, że trzeba coś tam uzgadniać. Nie. Po prostu jak mi się jakiś komentarz spodoba, w takim sensie coś jest z nim śmiesznego, albo ciekawego, albo ujmującego, to czytam. I nie patrzę, czy napisał to mężczyzna, czy kobieta. No, że więcej kobiet tego słucha, no to co zrobię? Taki mój urok, nie? Historii też znacznie więcej dostałem od kobiet. Są też rzeczy od mężczyzn i takie też się będą pojawiały. Mówiąc krótko, drodzy panowie, zapraszam. Piszcie fajne komentarze i wysyłajcie fajne historie. Bardzo na nie czekam i będę się bardzo z nich cieszył. Kochani, tyle może już tych komentarzy, tyle tego wstępu, jak niektórzy powiedzą, niepotrzebnego, ale ja tam je lubię, te komentarze i te wstępy. Teraz będzie oczywiście czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ewie, co jej nieistniejące dziecko porwano. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, witam was już we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na kolejną historię, niezbyt długą dzisiaj chyba i też taką, która mogłaby się wydawać bardzo drobna. Nie będzie to tak naprawdę żadnego wydarzenia w tej historii, ale kiedy ją przeczytałem, pomyślałem sobie, że to jest coś, co muszę wam przekazać, co muszę wam opowiedzieć. Po pierwsze z uwagi na wrażliwość autorki, ale też na temat, bo on naprawdę, no zobaczycie, jest bardzo ujmujący. Tak to wygląda ta dzisiejsza historia. Drogi ojcze, w pierwszych słowach mego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Taki rym się jakiś zrobił. Bardzo mi się spodobało to rozpoczęcie tego maila. Pisze, jak się potem okaże, Ewa. Ewa pisze tak. To nie będzie męski mail. To tak a propos Jurka, nie? Wybacz Jurku. Czyli nie będzie taki jak mail Adama z odcinka o dwóch Achmedach. To już było sporo temu. Ten pisany jest przez kobietę. Będą powitania, pożegnania, będą miłe słowa i będzie dużo empatii. Bardzo się z tego cieszę, Ewo. Mam nadzieję, że mój list zastanie ojca w dobrym zdrowiu duszy i ciała. Mam taką opowieść drobną i chciałabym się nią podzielić. A ja dziękuję, że się nią podzieliłaś, Ewo, i właśnie dlatego przekazuję ją dalej, bo uważam, że było się czym podzielić. Sytuacja miała miejsce już kilka lat temu. Ważny jest kontekst. Jestem osobą, która mocno czuje cierpienie świata. Martwię się często o niesprawiedliwość, o głodnych, o samotnych, o tych w lęku i ciemności. Czasem w ciągu zupełnie zwyczajnego dnia robi mi się bardzo przykro przez myśl, że na świecie jest tylu ludzi, że dla kogoś najpewniej ten właśnie dzień jest najgorszym dniem w życiu. Komuś może właśnie w tej chwili pęka serce. Ta swoista wrażliwość bywa mi źródłem, no cóż, również cierpienia. To jest, Ewo, w ogóle wielka łaska. Wiem, że trudno czasem. Znam takich wielu ludzi, którzy mają taką ogromną wrażliwość, takie ogromne doświadczenie, również cierpienia tego świata. Wiem, że to może być trudne, ale to jest wielka łaska. A już naprawdę najgorszą, najstraszniejszą, paraliżującą wręcz sprawą są zaginione dzieci. To jest nie do wyobrażenia. Rodzic, który nagle nie wie, gdzie jest jego dziecko, żadnych informacji, zaginięcia, strach. Idziesz ze swoim dzieckiem ukochanym do sklepu i ono znika. Nic nie możesz zrobić, mijają dni, miesiące, lata. Nawet nie wiesz, czy to dziecko żyje. To gorsze niż strata dziecka, a nie wiesz, przez co to dziecko przechodzi, czy cierpi. Nie możesz mu pomóc, nie możesz odbyć żałoby, bezradność. Tu przepraszam za mały wtręt. To jest w ogóle ciekawe i też ciekawy jestem waszych różnych może doświadczeń. Napiszcie też o nich w komentarzach, jeżeli uważacie, że warto. To jest coś takiego, że chyba każdy człowiek, znaczy nie wiem czy każdy, bo pewnie myślę po prostu sobą, ale też jak widzę Ewa ma podobnie. Każdy człowiek ma jakieś takie przestrzenie, którego bardzo dotykają, nawet jeżeli właśnie nie są jakoś tam realne. Nie? Tutaj zobaczcie, Ewa pisze o tym, że jedną z najgorszych, nie najstraszniejszych rzeczy, która ją paraliżuje, to są wszelkiego rodzaju przypadki zaginionych dzieci. Ja to rozumiem, bo to rzeczywiście straszne rzeczy, nie? Kiedy jakieś dzieciątko się gubi, czy zostaje porwane, czy w jakikolwiek sposób cierpi. Ja może wam się pytać, mam coś takiego i to momentami jest dla mnie strasznie trudne. Bardzo mnie dotyka przemoc względem kobiet, szczególnie jakaś taka przemoc, na przykład seksualna, na przykład jak gwałt. I nawet nie chodzi mi właśnie o konkretne historie, tylko jak widzę to na filmie, albo w książce o tym przeczytam, albo gdziekolwiek, po prostu nie mogę się pozbierać. Jakby jest taka wyrwa we mnie, że to mnie strasznie, strasznie boli, w sensie jakiekolwiek przemocowe zachowanie względem kobiety. Ciekawe jestem, czy macie podobnie, w sensie, czy macie jakieś takie przestrzenie, które was bardzo bolą, nie? Bo to mnie momentami paraliżuje, na przykład, szczególnie jeżeli to jest nierealne. Ja wiem, że to zawsze oczywiście się odnosi do jakichś tam doświadczeń, że sobie myślimy, to jest bardzo realne, nie? No bo to się dzieje. Ale to momentami, że mnie osobiście to paraliżuje, w sensie tak mnie to boli, że nie umiem sobie z tym poradzić. Ciekawy jestem, czy jak wy macie, czy macie podobnie. To tylko tak może na marginesie. Jedziemy dalej z historią od Ewy. I pewnego dnia oglądałam jakiś głupawy serial. Wykreowali tam postać młodej dziewczyny, która jako dziecko została porwana i była trzymana przez lata w piwnicy przez jakiegoś złego człowieka, no nie chcąc powiedzieć obleśnego, psychopatycznego typa, a tak by trzeba powiedzieć. W serialu tym byli też pokazani rodzice tej dziewczyny, ludzie kompletnie zdewastowani przez to, co ich spotkało. Ta historia, mimo że wymyślona, wstrząsnęła mną do głębi. Bo przecież ta postać była wymyślona. No ale takie rzeczy przecież się dzieją, zdarzają się w świecie. W tej chwili na drugim końcu świata lub bardzo blisko ktoś może przechodzić piekło na ziemi zgotowane mu przez drugiego człowieka. I to był moment, w którym rzeczywistość tak mnie przygniotła. Zło zdawało się wygrywać, ciemność jawiła się jako nieprzenikniona. Nie wiedziałem, co robić. I jak to w takich momentach u mnie, dzięki łasce, tak bywa, poszłam na pocieszenie do Niego. Ten Niego to jest oczywiście z dużej litery. Dzięki Bogu za wieczystą adorację u Dominikanów we Wrocławiu. I opowiadałam tam Panu Jezusowi bardzo, że to straszne, że te dzieci, że ci rodzice, że ten brak nadziei, że tak nie może być, to się w głowie nie mieści. I skoro ja, mimo że jestem tylko mną, tak ubolewam nad sprawą, która mnie nie dotyczy, no to zasadniczo jak on musi cierpieć, widząc takie rzeczy. On z tymi swoimi pięknymi, z tym swoim pięknym i najczystszym sercem. I tak mu opowiadam, że czuję się bezsilna wobec tego ogromu zła, że wszędzie wokół to się dzieje i że w zasadzie ja tylko mogę się modlić. I że ja nie wiem, jak on się na to zapatruje, ale czy byłby taki uprzejmy i mógł jakoś ewentualnie zareagować. I ja wiem, że on szanuje ludzką wolność i nie proszę go o jakieś wielkie cuda, tylko proszę, aby tego właśnie dnia teraz nie dopuścił do porwania jakiegoś dziecka. Albo pozwolił komuś przetrzymywanemu uciec. Albo żeby podpowiedział policji, coś nie wiem, jakieś wskazówki dał, żeby doprowadził dziś tego właśnie dnia do tego, aby koszmar jakiegoś człowieka się skończył. Aby zrobił to, w czym jest taki wspaniały, co tylko on potrafi, żeby zamienił czyjąś ciemność w światło, czyjąś żałobę w wesele. I potem po prostu tam byłam przed nim. Trochę cała we łzach, trochę cała, lubię takie wyrażenia, ale już nie sama z tym wszystkim. Już nie trzeba było słów, po prostu się rozumieliśmy. Zanim jednak wyszłam, postanowiłam przeczytać jeszcze fragment Pisma Świętego. Noszę przy sobie zazwyczaj taką kieszonkową wersję Ewangelii Łukasza. Przepiękny zwyczaj, Ewo. Po prostu otworzyłam i zacząłem czytać. O tym, jak Jezus, idąc w tłumie pełnym radości, spotkał marsz żałobny, matkę, która właśnie straciła swoje jedyne dziecko. Na jej widok Pan, tak tam było napisane, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli, i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. To jest Łukasz, 7 rozdział. Wtedy się dowiedziałam, że Słowo Boże jest żywe, naprawdę. No w końcu oddał go jego matce. Ja nie wiem, czy to można zrozumieć bez doświadczenia tego momentu, czy można uwierzyć. Może to brzmi bez sensu, nie wiem. Ja wiem na pewno, po przeczytaniu tych słów, po tym, co się wydarzyło w moim sercu, wiem na pewno, że on wysłuchał tej modlitwy, nieidealnej, takiej potłuczonej. Tego dnia w swoim miłosierdziu ulitował się nad niedolą konkretnych ludzi, bardzo w to wierzę. I wciąż mu dziękuję, że mogłem mieć w tym swój nikły udział. Nie zasługę, bo nie o to chodzi, ale właśnie udział. Taki jest nasz Bóg, jakoś kompletnie, nieobliczalnie dobry. On naprawdę słyszy to, co do Niego jęczymy i płaczemy. Jesteśmy dla Niego ważni. Chciałem jeszcze powiedzieć tak na koniec, że ojcowe gadanie kiedyś bardzo mi pomogło. Wtedy Bóg był daleki i obcy i groźny i ojciec jako pierwszy pokazał mi, że On jest po mojej stronie i że kocha. Dziękuję. Ależ proszę bardzo, Ewo. I choć często się nie zgadzam z Tobą, to będę Cię, Ojcze, bronić jak niepodległości za to, co Pan Jezus przez Ciebie uczynił w moim życiu i jak wierzę w życiu wielu osób. Ponadto pragnę zaznaczyć, że nic na Languście nie darza tak wielkim zachwytem jak dziennik pisany na trawie. No to stare dzieje. I wielce ubolewam nad tym, że ostatnie wpisy były dodane w 2016 roku. Jeżeli mogę pokornie, albo choćby prawie pokornie, poprosić o wznowienie tego dzieła, to błagam. Jeżeli problem leży na przykład w tym, że nie ma tego, kto przypisywać na komputer, to ja się bardzo zgłaszam na ochotnika, dopłacę nawet. Mam nadzieję, że nie jest to bezczelne i muszę ojcu powiedzieć, że umiem w tajemnicę. Bardzo ściskam. Ewa. Tu jeszcze będzie PS, ale to za momencik. Najpierw odnosi tego końca, Ewo. Tak, rzeczywiście dziennik nie powstaje na stronie, że nawet ze strony już zniknął, dlatego że dziennik będzie kiedyś wydany w formie książki. Ja piszę taki dziennik już od lat. Myślę, że kiedyś go wydam, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast do twojej historii wracając. Dlaczego ją przeczytałem, kochani? To jest historia taka bardzo prosta, jak widzicie, nawet taka w sumie nie historia. W sensie nie ma to jakiejś akcji, nie ma tak naprawdę prawdziwego wydarzenia, można by sobie pomyśleć, nie? To nie tak, że rzeczywiście dziecko zostało porwane. Znaczy, no jakieś zostało. Ale nie tak, że Ewie. Tylko Ewa opisuje coś bardzo, bardzo ważnego. A tak naprawdę dwie bardzo ważne rzeczy. Kochani, pierwsza jest taka. Trzeba być bardzo wyczulonym, ale w mądry sposób, w zdrowy sposób, bardzo wyczulonym na różnego rodzaju natchnienia pochodzące od Ducha Świętego. Zobaczcie, Ewa tutaj przez swoją wrażliwość, tak, sprowokował taki serial, można powiedzieć, zupełnie naturalna, normalna rzecz. Oglądała po prostu jakiś serial, tam była porwana dziewczyna i Ewie przez jej wrażliwe serce totalnie się wszystko otworzyło, że gdzieś właśnie ktoś cierpi, że gdzieś ktoś jest umęczony, gdzieś ktoś jest uwięziony i poleciała natychmiast do Pana Jezusa, chwała jej za to, na adorację prosić Go, żeby Pan Jezus coś z tym zrobił. Kochani, bardzo warto się wsłuchiwać w takie natchnienia. Pan Bóg naprawdę często próbuje nam podpowiedzieć, do czego Mu jesteśmy potrzebni, próbuje nam pokazać ludzi, którym możemy pomóc. Ale jednocześnie, kochani, bardzo was też przestrzegam, Ewie to się jakby nie stało, broń Boże, to się tutaj nie wydarzyło, ale ja już to widziałem wielokrotnie, gdzie my za bardzo wierzymy w różnego rodzaju nasze myśli, albo jakby od razu przypisujemy różnym natchnieniom, że tak powiem, Boże pochodzenie. No i to, że należy być bardzo wyczulonym na natchnienia Ducha Świętego, tak. Bardzo was do tego zachęcam i bardzo was zapraszam, żebyście każdego dnia szukali w ciągu dnia takich momentów, kiedy spokojnie usiądziecie z Duchem Świętym i poproście Go, Duchu Święty, jeżeli masz jakieś życzenia, masz jakieś podpowiedzi, to proszę Cię, wskazuj mi je, to pokazuj mi ludzi, to pokazuj mi sprawy, o które mam się pomodlić, nawet jeżeli ja o nich nic nie wiem. Kochani, Duch Święty tak działa. Duch Święty może na przykład, kiedy siądziesz na adoracji, jeżeli dasz mu taką przestrzeń, czyli nie zaczniesz od razu gadać, nie wiem, o swoich sprawach, tylko chwilę posiedzisz w ciszy i powiesz, Duchu Święty, mów do mnie. Duch Święty na przykład powie ci, módl się teraz za jakieś małżeństwo, które jest w konflikcie. I ty nie będziesz znać tego małżeństwa. To jest może na drugim końcu świata. Ale Duch Święty cię zaprosi do tego, żebyś się o to pomodlił, pomodliła. I kochani, na takie natchnienia trzeba być otwartym, ale nie wolno z nich robić rzeczy magicznych, bo ja już to widziałem wielokrotnie, tak? Kiedy przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, że mają natchnienie od Ducha Świętego i oni muszą je przekazać światu i tak dalej, a nawet jeżeli nie światu, to sami są przekonani, że po prostu to na pewno jest Duch Święty. Kochani, nie tak do tego podchodźcie. Masz jakieś przekonanie? To się pomódl. i powiedz Duchu Święty, że to jest od Ciebie, ok? A jeżeli to nie jest od Ciebie, to w ogóle do kosza to wyrzuć, Duchu Święty, i w ogóle się tym nie zajmujemy, nie przejmujemy. Czyli nigdy nie przywiązuj za dużej wagi do, no właśnie, do tych Twoich natchnień, a jednocześnie bardzo się na nie otwieraj. Bardzo ich szukaj, ale nie jakby jak to się mówi, no chodzi, że nie traktuj je absolutnie. Absolutyzuj, tak? Chyba tak. Przepraszam, jakoś mi się pogubiło słownie. Tych swoich doświadczeń, bo z tego się potem robią, kochani, strasznie takie duchowe manowce. Natomiast tak, Duch Święty podpowiada. Ja wam to już kiedyś mówiłem, nie? Ja mam na przykład często tak, że na jakieś rekolekcje jadę, bo na jakieś spotkanie, nie? Takie, gdzie będę coś gadał. To po drodze mi się dzieją takie stany dziwne, emocjonalne, których nie rozumiem. W takim sensie, że na przykład, to już wam pewnie mówiłem kiedyś, nie? Jechałem gdzieś do jakiejś parafii i po drodze ogarnął mnie po prostu spazmatyczny płacz. Nie tak, że coś mi się działo, wszystko było w porządku, nie? Nie tak, że jestem jakoś niestabilny emocjonalnie, nie, myślę, że jestem w miarę stabilny emocjonalnie. Ale nagle po prostu musiałem zatrzymać się przy drodze, już jakieś mówiłem, to była bardzo piękna miejscowość, zobaczyłem tablicę Zawisty Nadbóżne. Zawisty Nadbóżne. I tam zacząłem w tych zawistach nadbóżnych po prostu rzęsiście płakać. Nie wiedząc zupełnie dlaczego, nie? Mówię, Boże, co jest grane, co jestem, po prostu jakieś mam załamanie nerwowe. Oczywiście się okazało potem, że jak tam na terapii sobie jechałem, spotkałem w kościele dziewczynę, która została po konferencji sama w kościele, po prostu tak rycząc i tak płacząc, że głowa mała. I często mam tak, że Pan Bóg nasz daje mi doświadczyć różnego rodzaju właśnie sytuacji, do których mnie potem zaprowadzi. Ale nigdy ich nie wolno traktować jako właśnie, że tak powiem, absolutnie, tak? To są natchnienia od Ducha Świętego. Ale niektóre mogą nie być, niektóre mogą być naszą wrażliwością, naszą wyobraźnią, a niektóre mogą być w ogóle tylko i wyłącznie od złego. Więc żadnych nie wolno, kochani, absolutyzować. Ale należy słuchać. Natomiast druga rzecz jeszcze bardzo ważna. Zobaczcie, jak bardzo pięknie tutaj Pan Bóg odpowiedział też Słowem Bożym, nie? Na to, co się wydarzyło w tej modlitwie, tak? Kiedy otworzyła to Pismo Święte. Konie, wam już mówiłem, że generalnie nie zachęcam do tego, żeby w taki sposób otwierać Pismo Święte. W sensie nie tak, jak to zrobiła Ewa, bo Ewa to zrobiła dobrze. Tylko jakby nie zachęcam, żeby traktować go magicznie, nie? Czyli mam jakieś pytanie, mam jakieś wątpliwości, teraz otworzę i Pan Bóg mi tu powie. Kochani, to jest bardzo złe traktowanie Bożego Słowa, ale jeżeli je po prostu otwierasz i czytasz, nie masz żadnego nastawienia, nie masz żadnego, nie wiem, wymuszania, poszukiwania odpowiedzi, tak? Tylko po prostu otwierasz i czytasz. Tak, i wtedy Pan Bóg odpowiada oczywiście w tym Słowie na różne twoje sytuacje. On sam ci to poda, nie wymuszaj tego na nim. Tu zobaczcie, Pan przepięknie odpowiedział tym Słowem, nie? Ona się modliła, jeżeli jest gdzieś ktoś, kogo trzeba komuś oddać, bo jest zamknięty, zniewolony, zrób to. I Pan Bóg mówi, dobrze, wysłucham twojej prośby, oddam go jego matce. I to wystarczyło, zobaczcie, Ewa nie dociekała więcej. To jest dokładnie to. Ona to złożyła w ręce Pana Boga, tak jak ją Duch Święty natknął, to się najpierw pomodliła, potem posłuchała jego słowa, dostała odpowiedź i zostawiła. Kochani, tak działa Duch Święty. To jest bardzo częste działanie Ducha Świętego, na które trzeba się otwierać. Mówię, nie można go umagiczniać, nie można go absolutyzować, nie można robić z niego nie wiadomo jakiego swojego teraz wielkiego daru. Tak, ja teraz tutaj mam dostęp do wrażliwości ogólnoświatowej i wam wszystkim powiem, o co trzeba się modlić. Nie, kochani, takich ludzi nie warto słuchać. Ale być wyszulonym na Ducha Świętego, tak. Dlaczego też właśnie tę historię przeczytałem? Tak jak wam zadałem to pytanie, nie? Tam gdzieś na początku, tak? Że ja mam tak, że mnie boli takie albo inne cierpienie. Na przykład cierpienie kobiet. Może wy też macie takie miejsca w świecie, gdzie bardzo was boli coś, nie? Jakieś cierpienie. Kochani, to, że was coś takiego boli, może być zaproszeniem właśnie do jakiejś specjalnej, szczególnej modlitwy właśnie w tej dziedzinie. Może Duch Święty potrzebuje ludzi, którzy będą się modlili właśnie w tych rejonach. I dlatego wzbudza taką wrażliwość w różnych ludziach, u różnych różną. Bo potrzebuje ogarniać Duch Święty modlitwą właśnie różne sytuacje. Przypatrz się sobie. Przypatrz się swojej wrażliwości temu swojemu właśnie takiemu doświadczeniu świata, bo może to jest jakaś wskazówka od Ducha Świętego, o co trzeba się modlić. Koniecznie na koniec PS, który był od Ewy. Bardzo on jest ujmujący. Ewa pisze w PS-ie tak. Istnieje na świecie wróbel. W sensie taki ptak. Istnieje też mazurek. No też ptak. Bardzo do wróbla podobny, tylko że trochę mniejszy. A taką wyraźną cechą odróżniającą go od wróbla jest to, że ma ciemniejszą plamę za dziobem. I przez tę informację dopada mnie absolutne rozczulenie. No bo to Pan Bóg go takim stworzył. On jest Bogiem, który maluje wróblom plamki na policzkach, żeby je rozpoznać. Kochani, to jest dokładnie to, o czym ja to wam gadam w tych historiach potłuczonych. Twoje życie jest dla Boga wyjątkowe, jedyne. Nawet jeżeli wyglądasz jak wszystkie inne wróble na świecie i powiesz sobie, Boże, moje życie jest takie zwyczajne jak każdego innego. Nie. Masz namalowaną na policzku plamkę od Boga i On wie, kim ty jesteś. On wie, co się w tobie dzieje. Dla Niego jesteś wyjątkowo jedyny, ważny. Nawet jeżeli twoje życie jest jak wróbel. O tym są właśnie historie potłuczone. O tym, że każda nasza historia, wszystko, co się w niej dzieje, to jest Boża historia. To jest święta historia. To jest Jego historia. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko, ponad wszystko, kochajcie Boga. Tyle na dzisiaj. Ściskam was bardzo serdecznie, pozdrawiam was i błogosławię. I do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii potłuczonej. Z Bogiem.